Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na nasz program, czyli na nasze rozmowy niedokończone. Temat już Państwu znany, infrastruktura drogowa i kolejowa, stan obecny, a zapomniane obietnice i plany na przyszłość. Naszym gościem jest pan poseł Bogusław Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, także członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, a kiedyś wiceminister transportu, więc osoba, która w tym temacie może się wypowiadać bardzo pewnie. Panie ministrze,
witam serdecznie,
tak. Dziękujemy za przybycie. Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, no i mam takie pytanie. Co by nam pan powiedział dobrego, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli o polskie drogi, o polską kolej? Czy takiego dobrego słowa na początku tego roku możemy się spodziewać? Bo wiemy, jak jest. Każdy z nas, większość Polaków podróżuje, większość Polaków korzysta z kolei, jeździ polskimi drogami. I naprawdę temat drugi kolei to jest temat właściwie taki codzienny, może być rodzinny, przy stole o tym się rozmawia. No i w kontekście narzekania niestety, że coraz trudniej się nam podróżuje, coraz trudniej i w gorszych warunkach się korzysta także z kolei. Bardzo proszę tak na początek wprowadzić nas.
Tak, rzeczywiście te narzekania świąteczne przy świątecznym stole są jak najbardziej uzasadnione, bo wszyscy obserwowaliśmy, co się w końcówce roku działo. Niestety nowy rok nie daje zbyt wiele nadziei. Jako ludzie wiary musimy szukać tej nadziei i niewątpliwie taką nadzieją może być to, że będziemy mieli w tym roku 2011 możliwość podejmowania decyzji jako Polacy, jako obywatele o tym, w czyich rękach ma pozostać zarządzanie naszą ojczyzną. Więc w tym na pewno jest duża nadzieja. Natomiast zanim do tego dojdzie, myślę, że warto dokładnie przeanalizować, co się wydarzyło i poszukać miejsc, gdzie można sytuację poprawić. To, czego obecna ekipa rządowa nie robi, szczególnie widzieliśmy to w ostatnim kryzysie, to jest właśnie brak wyraźnego wskazania, co zawiodło, gdzie zostały popełnione błędy. A jak wiemy, bez takiego rachunku sumienia nie jest możliwa naprawa. Stąd działania typu odwoływanie wiceministrów, prezesów spółek, to są takie działania po omacku. To jest takie działanie, które ma pokazać, że jednak coś robimy, że panujemy nad sytuacją, ale jak dokładnie to wszystko przeanalizujemy, to widać, że sprawy wymykają się spod kontroli. Jak sytuacja wygląda? No, mamy bardzo trudną sytuację w systemie kolejowym, o którym tutaj już wspomnieliśmy, że zima, błędy przy wprowadzaniu rozkładu jazdy, stary tabor, no to wszystko się nawarstwiło i jakość usługi przewozowej, szczególnie w tym okresie świątecznym, była bardzo zła. Nawet teraz, wczoraj mieliśmy okazję oglądać sceny, których już dawno nie widzieliśmy na polskiej kolei. Sceny jak z poprzedniej epoki, kiedy ludzie wsiadali do wagonu poprzez nie drzwi, tylko okna, jechali w toaletach, ściśnięci i tak dalej, i tak dalej. Takich spraw już dawno na polskich kolejach nie widzieliśmy, więc no to są rzeczy dramatyczne i jak widać samo odwołanie wiceministra transportu sytuacji nie, wiceministra infrastruktury sytuacji nie zmieniło, bo też zmienić nie mogło. Druga rzecz, która się też na przełomie roku wydarzyła, to jest korekta, jeżeli nie powiedzieć rewolucja, w planie drogowym. Rząd przedstawił nowy plan budowy dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych, no, który po pierwsze pokazuje, że nasze wcześniejsze informacje o tym, że rząd nie radzi sobie z budową tych autostrad, no, zostały potwierdzone, ale też to, co rząd chce zrobić w najbliższych 3-4 latach, jest szalenie niepokojące. I myślę, że po takim spojrzeniu z lotu ptaka na te zagadnienia warto przejść do bardziej szczegółowej analizy. Sądzę, że to, co trzeba też na wstępie powiedzieć, to to, że nie możemy rozpatrywać tych zagadnień związanych z infrastrukturą transportową, z funkcjonowaniem transportu w oderwaniu od kontekstu gospodarczego, od sytuacji budżetowej państwa. Otóż to, że okazuje się, że mamy za mało pieniędzy na kolej, że mamy za mało pieniędzy na drogi, to jest też skutek błędów w zakresie polityki finansowej. rząd po 3 latach dyskusji wreszcie zdecydował się zrobić, wykonać jakiś ruch w zakresie reformy otwartych funduszy emerytalnych. Ale jak widzimy, ta propozycja rządu też jest taka, po pierwsze spóźniona, po drugie niekonsekwentna, bo część, znaczna część kwot nadal pozostanie w dyspozycji OFE, a tych pieniędzy brakuje na podstawowe inwestycje infrastrukturalne. Też trzeba na to patrzeć w kategoriach pewnej przyszłości. Otóż wielkie budowy, które są prowadzone i w drogach, i na kolei, to jest koło napędowe gospodarki. To jest jeden z mechanizmów, który doprowadził do tego, że Polska w tych trudnych czasach kryzysu radziła sobie całkiem nieźle. Ja w ostatnim numerze tygodnika Niedziela, w numerze noworocznym, opublikowałem taki artykuł, tam regularnie piszę na tematy gospodarcze, opublikowałem taki artykuł oparty o analizę tego, co prasa zachodnia pisze o polskiej gospodarce. I posługując się artykułami z New York Timesa, z Washington Post i z The Economist, czyli z tego kręgu anglosaskiego, no, staram się inaczej pokazać, jak powiem, ten polski sukces i źródła tego polskiego sukcesu, tej zielonej wyspy, którą się tak bardzo premier Tusk chwalił. Otóż w oczach tych analityków, tych pism, którym trudno odmówić kompetencji w zakresie gospodarczej, podstawowym źródłem sukcesu jest to, że nie jesteśmy w strefie euro. Ja przypomnę, że ten rząd jeszcze w czasach kryzysu, kiedy już szalał kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, na forum w Krynicy premier Tusk zapowiadał, że wprowadzi Polskę do strefy euro w przyszłym roku, a w ten sztywny kurs przygotowujący do wejścia w roku 2009. Jednocześnie w expose premier Tusk nie zostawił na naszym rządzie suchej nitki za to, że żeśmy nie przygotowali Polski do strefy euro. No okazuje się, że to było dobrodziejstwo. Drugim takim źródłem tego sukcesu było obniżenie składki rentowej, które spowodowało, że została nakręcona koniunktura wewnętrzna, że Polacy mieli większe możliwości popytu i konsumpcja też pociągnęła gospodarkę. I trzeci bardzo ważny element, o którym też warto w tym momencie powiedzieć, to jest to, że ci eksperci zwracają uwagę, a w polskich mediach na ten temat prawie nic się nie mówi, że polska gospodarka w zbyt dużym stopniu jest uzależniona od gospodarki Niemiec. Połowa eksportu i importu idzie do naszego zachodniego sąsiada. Więc odejście od tego też jest taką jakby przesłanką, taką wskazówką dla nas, co powinniśmy robić, aby utrzymać tempo wzrostu. I mówię o tym w tym kontekście, że właśnie sprawy infrastruktury, transportu powinniśmy widzieć w tym szerokim kontekście, w szerokim horyzoncie gospodarczym.
Ja zapytam, czy istnieje jakiś program budowy dróg, autostrad, dróg krajowych, modernizacji linii kolejowych? Czy jest jakiś taki program, czy to wszystko jest tak, że no, o tym porozmawiamy później, bo teraz mamy pilne sprawy emerytur, rent. Tak mówię przykładowo, jak może zwykły człowiek myśli. Czy taki program w ogóle istniał kiedyś? Czy jakiś rząd miał taki konkretny program?
Tak, po naszym rządzie obecna ekipa odziedziczyła zarówno plan
i po rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego,
w którym miałem zaszczyt zasiadać jako wiceminister transportu, plan budowy linii kolejowej i programu naprawy systemu kolejowego oraz plan budowy dróg ekspresowych i autostrad do roku 2012. Niestety obecny rząd ani z jednym, ani z drugim programem właściwie sobie nie radzi. Ja może podam takie liczby. Otóż ten program, o którym wspomniałem, zakładał budowę 1070 km autostrad do roku 2012. Z tego obecny rząd zrealizował około 40% i przygotował, aktualnie jest w konsultacjach, on jest, jak powiem, podany do opinii publicznej, nowy już autorstwa rządu Donalda Tuska program budowy dróg, który przewiduje korektę i obniżenie tego planu do 810 km. A więc no widzimy, i to też do roku 2013, a więc rok dłużej. A więc widzimy, że obecny rząd formułował szumne zapowiedzi, ten rok 2012 jako data graniczna dla naszego programu, on nie był podany bez kozery, ponieważ w tym roku jest wielka międzynarodowa impreza piłkarska, to są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i no, chcieliśmy, żeby również stan infrastruktury był godny tej imprezy. I między innymi rząd Donalda Tuska, sam pan premier zapowiadał, że wszystkie miasta, w których będą się odbywały rozgrywki, zostaną połączone szybkimi drogami ekspresowymi. Te miasta to jest Gdańsk, Poznań, Wrocław i Warszawa. No dzisiaj wiemy, że z tych planów
nic z tego nie będzie.
Nic z tego nie będzie. Nie tylko nie zdąży się zbudować dróg ekspresowych, bo tutaj jest naprawdę duże fiasko, ale również nie będą gotowe wszystkie autostrady.
Czyli jak to jest, panie ministrze, panie pośle, kiedyś ministrze, nowy rząd może całkowicie, na przykład, bo no jakoś trzeba planować, prawda? Rząd, który pełni władzę, planuje, że za ileś tam lat do przodu. Czyli nowy przychodzi, całkowicie zmienia wszystko.
Nie, okazało, to jest, nie, proszę ojca, okazało się, nie, właśnie okazało się, że jeżeli chodzi o nasz program, przez nas przygotowany, to po przyjściu nowej ekipy Platformy, oni to obejrzeli i powiedzieli, tak, to jest realny program. My go zrealizujemy. Wyście go napisali, ale my go zrealizujemy.
Czyli to nie było tak,
okazało się, że niestety tego programu nie zrealizowali. Tak jak powiedziałem, jesteśmy u progu 2011 roku, czyli tak naprawdę za rok powinno być pełne podsumowanie, na ile ten program został wykonany. Dzisiaj można powiedzieć, ponieważ proces budowy dróg to nie jest proces z tygodnia na tydzień, to jest proces wieloletni. I tak naprawdę na podstawie tego, co jest dzisiaj w budowie, możemy powiedzieć, co będzie w przyszłym roku. I w oparciu o to absolutnie wiarygodnie można powiedzieć, że ten program rząd Platformy zrealizował w 40%. Nie w 100, tylko w 40. I dlatego, jakby, żeby przykryć tą porażkę i jednocześnie no, urealnić do tego, co aktualnie rzeczywiście robią, przygotowali swój program.
Ale jak się tłumaczą, że nie dało się, bo finanse czy inne sprawy? Bo jakieś tłumaczenie musi być przed społeczeństwem, prawda?
No więc tłumaczenie jest takie, że no, różne okoliczności, że pogoda, że trudności i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, analiza przyczyn jest taka, że z jednej strony to są rzeczywiście przyczyny obiektywne, ale z drugiej strony, i uważam, że one są tutaj decydujące, to są przyczyny związane z błędami w polityce inwestycyjnej i w administrowaniu konkretnymi projektami. Jako przykład podam tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne, czyli ten system koncesyjny przy budowie autostrad. W okresie naszego rządu próbowaliśmy od tego odejść, uznając, że jest to system po pierwsze zbyt kosztowny, po drugie zbyt czasochłonny. Natomiast premier Tusk w exposé powiedział, że wprost przeciwnie, że kapitał prywatny powinien być zaproszony do budowy tych autostrad i że rząd Platformy nie boi się tego kapitału, tak jak się bał rzekomo rząd PiS-u. W efekcie, co to spowodowało? To spowodowało, że negocjacje z tymi prywatnymi inwestorami ciągnęły się niemiłosiernie i zjadły mnóstwo czasu. Tak koniecznego, czy tak potrzebnego dla wywiązania się w określonym terminie z tych inwestycji. Jako przykład można podać odcinek autostrady A2 z Łodzi do Warszawy, który miał być właśnie budowany w takim systemie i po wielomiesięcznych, półtorarocznych negocjacjach rząd w końcu nie miał innego wyjścia. Musiał je zerwać i budować bezpośrednio z budżetu państwa. Gdyby to zrobiono, to również na A1 mielibyśmy szybsze tempo i główny odcinek autostrady A1, czyli tej, która biegnie z Gdańska do Cieszyna, odcinek z Łodzi do Pyrzowic, do Katowic, najważniejszy odcinek.
Mapę widać, prawda?
Tak, tutaj mam przygotowaną mapę, zresztą ona jest, proszę bardzo. To jest czarnym kolorem są oznaczone te odcinki, które zostaną zbudowane, natomiast jak widzimy, szczególnie tam właśnie na A1 jest przerwa w centralnej Polsce. To jest ten duży odcinek ponad 100-kilometrowy, który nie zostanie zbudowany.
To, co jest czarne, to już jest? Czy...
To, co czarne jest lub będzie zbudowane w tym terminie, o którym mówimy, czyli do roku 2013. Niestety, jak widzimy, myślę, że tutaj telewizorzy widzą, poszkodowana jest Polska Wschodnia. Tak naprawdę te wszystkie ważne arterie, a są tutaj trzy duże korytarze międzynarodowe biegnące w kierunku Wilna, Mińska, Moskwy i Lwowa, no one są praktycznie w całości zaniedbane. Także Polska Wschodnia jest ewidentnie szykanowana przez rząd Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Dotyczy to i województwa lubelskiego, i województwa podlaskiego, jak również wschodniej części województwa mazowieckiego. Województwo podkarpackie jest częściowo uratowane, bo autostrada A4 ma być doprowadzona do wschodniej granicy. Natomiast województwo świętokrzyskie również jest tutaj poszkodowane, bo droga S7, czyli główna droga ekspresowa, która przez to województwo biegnie na linii Warszawa-Kraków, też jest zahamowana. Także podsumowując ten wątek naszych rozważań, no trzeba jednoznacznie stwierdzić, że my mamy w Sejmie jutro debatę nad wotum nieufności wobec ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. I przedstawiciele Platformy bronili tego ministra, mówiąc, że co prawda na koleje im się nie udało, ale za to w autostradach, w drogach jest bardzo dobrze. No myślę, że ta nasza pobieżna analiza pokazuje, że no, to jest nieuprawnione twierdzenie.
To musimy ją zapytać, bo oczywiście to jest takie personalne pytanie, ale on musi mieć albo bardzo silne nerwy, prawda, jest wytrzymały, ale też musi mieć no, ogromną dozę zaufania, darzy go premier i w ogóle cała tutaj...
Znaczy, sytuacja ministra Grabarczyka jest taka, że jest to dość zaufany, czy bliski współpracownik premiera Tuska, który dzięki niemu premier powstrzymuje władzę wewnątrz Platformy Grzegorza Schetyny, więc jest to z tego punktu widzenia dla niego ważny polityk. Ale ja chcę przypomnieć, że Cezary Grabarczyk, który sam w sobie jest bardzo sympatycznym człowiekiem, ja go znam z prac parlamentarnych, zupełnie nie zna się na materii, która została mu powierzona. To jest człowiek, który w poprzedniej kadencji Sejmu pracował w Komisji Sprawiedliwości, jest adwokatem. W gabinecie cieni był przygotowywany przez Platformę do objęcia funkcji ministra sprawiedliwości, natomiast został, tak powiem, rzucony na odcinek, po pierwsze bardzo ważny dla kraju, ale dla niego zupełnie nieznany. I tak naprawdę dzisiaj z taką dużą uczciwością można postawić pytanie i sam minister Grabarczyk powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jaka korzyść dla kraju płynie z tego, że on jest utrzymany na stanowisku ministra, który decyduje o rozwoju Polski, czy współdecyduje o rozwoju Polski, tylko dlatego, że Donaldowi Tuskowi jest potrzebny do powstrzymywania wpływów Grzegorza Schetyny wewnątrz partii. No, myślę, że nawet poczucie jakiejś godności czy własnej wartości powinno ministrowi Grabarczykowi dać wiele do myślenia. W czasie ostatniej debaty przed świętami na temat sytuacji kolejowej miałem zaszczyt występować w imieniu klubu PiS-u i zaapelowałem z trybuny sejmowej do pana ministra Grabarczyka o honorowe rozwiązanie, bo wszyscy widzimy, co się dzieje.
Czyli żeby się sam poddał.
No tak. Natomiast tym honorowym rozwiązaniem w wydaniu ministra okazało się, że został zdymisjonowany jego zastępca i to jeszcze z partii koalicyjnej. Został zdymisjonowany prezes spółki PKP SA, który owszem część odpowiedzialności ponosi za ten bałagan, ale nie główną, bo główną odpowiedzialność ponosi prezes Urzędu Transportu Kolejowego i prezes innej spółki kolejowej, Polskie Linie Kolejowe, a oni zostali jakby ochronieni. Więc no, to wszystko pokazuje cały kontekst, że zarówno wokół tego zagadnienia, tych problemów infrastrukturalno-transportowych nie ma dobrego klimatu politycznego. Minister, który reprezentuje te interesy, nie ma siły przebicia w rządzie, bo tak naprawdę wisi na łasce swojego premiera. Nie jest oparty o jakiś autorytet branży, o to, że ma za sobą silne poparcie nie tylko kolegów partyjnych, ale również środowiska drogowego, kolejowego i tak dalej. Więc jest słabym ministrem i to oczywiście rzutuje na decyzje w procesie inwestycyjnym. Zawsze tak jest, w każdym tak rządzie jest, że minister odpowiedzialny za transport, za infrastrukturę, no, wchodzi w konflikty wewnętrzne z ministrem finansów. Ponieważ musi mieć pieniądze, prawda? Musi mieć odpowiednie środki, żeby mógł te inwestycje realizować. I jeżeli jest to człowiek słaby politycznie, to on nie jest partnerem do rozmowy z ministrem finansów. Minister finansów mu narzuci wszystko, co minister uzna za właściwe, a minister siłą rzeczy odpowiedzialny za finanse ma trochę inne spojrzenie niż ten, który powinien za te...
Można powiedzieć, nie wytarguje nic dla swojego resortu.
Tak. I ja tutaj wielokrotnie w czasie prac w Komisji Infrastruktury myśmy jako opozycja deklarowali ministrowi Grabarczykowi, że panie ministrze, w sprawach ważnych dla infrastruktury, dla rozwoju tej branży, może pan liczyć na nasze wsparcie, jeżeli będziemy widzieli, że pan toczy merytoryczny spór z ministrem finansów. Natomiast no niestety sporu nie ma. Jeżeli już jest spór, to z Grzegorzem Schetyną i to o wpływy w partii, więc no oczywiście w czymś takim partycypować nie chcemy, bo to dla kraju nie ma żadnego znaczenia.
Przecież właśnie polskimi drogami, koleją nie jeżdżą nie tylko, prawda, zwolennicy Platformy, ale wszyscy Polacy.
Wszyscy Polacy. Ja chcę powiedzieć, że ten ostatni kryzys, on pokazał też, jak kolej dla systemu funkcjonowania państwa jest ważna. I jak dużą uwagę powinniśmy kolei poświęcić. W programie PiS-u na ten temat jest wiele, jak powiem, zainteresowania i jakby my ten cały czas proces monitorujemy, zgłaszamy szereg uwag. Naszym zdaniem na przykład jest dużym błędem obecnego rządu to, że część starych długów PKP chce spłacić z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży niektórych spółek kolejowych, na przykład PKP Cargo. To jest wielki błąd. To jest wielki błąd, dlatego że sprzedajemy inwestorowi, chcemy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale taki jest plan tego rządu, sprzedać tą lukratywną, taką perłę w koronie to, polskich kolei, to co przynosi największe dochody, sprzedać inwestorowi strategicznemu, a więc nie wiemy, kto to kupi. Może jakiś fundusz, za którym będą się kryły na przykład inne duże podmioty państwowe typu koleje niemieckie czy francuskie. Więc sprzedamy rynek, spłacimy stare długi i zostaniemy z niczym. Naszym zdaniem pieniądze z prywatyzacji, która nie powinna się odbywać poprzez inwestora strategicznego, ale poprzez sprzedaży części udziałów na przykład na giełdzie, one powinny trafić do tych przedsiębiorstw i pójść na inwestycje, na zakup nowego taboru, na to, żeby na tym otwartym rynku europejskim polskie podmioty, no jakby mocniej stanęły na nogach i żeby miały siłę do konkurowania z konkurencją zagraniczną, a nie żeby zostały po prostu wyprzedane. I to jest jeden duży błąd. I drugi duży błąd, jaki rząd Platformy popełnił w kolejach, to błędy przy usamorządowieniu przewozów regionalnych. Tutaj popełniono taki wielki błąd, że na przykład zabrano przewozom regionalnym tak zwane przewozy międzywojewódzkie. To są tanie przewozy na długie odległości, na przykład ze Szczecina do Przemyśla czy z Gdyni do Wrocławia. Te przewozy zabrano, przeniesiono do spółki PKP Intercity i w ten sposób osłabiono jedną i osłabiono drugą, ponieważ tamta spółka nie była przygotowana do tego typu działalności. Obie dzisiaj mają duże kłopoty finansowe i na przykład też w programie jutrzejszego posiedzenia Sejmu jest nowelizacja ustawy, która zakłada upadłość spółek kolejowych. I ja się pytam, czy ktoś nad tym panuje, czy ktoś myśli i kojarzy te wszystkie fakty, że jeżeli mamy dwie spółki, którym żeśmy, tak powiem, podcięli skrzydła, które dzisiaj mają trudności finansowe i jednocześnie chcemy wprowadzić zapis, który daje prawną podstawę do ogłoszenia upadłości tych spółek, no przepraszam bardzo, to tutaj mamy do czynienia z jakimś albo brakiem kompetencji, albo wręcz jakąś szkodliwą działalnością.
Sabotażem.
Więc uważam, że tak naprawdę ostatnie wydarzenia pokazały, że system kolejowy nie ma gospodarza, nie ma centrum dowodzenia. I może być wiele podmiotów realizujących przewozy kolejowe. Na przykład w Niemczech przewozy pasażerskie obsługuje, o ile dobrze pamiętam, 68 przedsiębiorstw. Oczywiście dominujące są te koleje państwowe DB, ale też jest wiele mniejszych podmiotów. I one razem tworzą wspólny rozkład jazdy, nad którym czuwa państwo. Rola państwa jest właśnie taka, żeby to wszystko skoordynować i zbudować z tego spójny system, z tych puzli poukładać. Jeden obrazek dla pasażera jest obojętny, jaką spółką.
Było wygodnie, szybko.
Tak, dokładnie. I za to odpowiada państwo. Więc ten ostatni kryzys, brak wdrożenia rozkładu jazdy, brak przygotowania zimowego, to świadczy po prostu o słabości centrum.
I za to powinien być z tego wyciągnięty konsekwencje.
Minister jest tym, który ponosi absolutnie pełną odpowiedzialność. I tak jak powiedziałem, jeżeli premier Tusk, ogłaszając przed świętami dymisję wiceministra infrastruktury, powiedział, że no teraz zaczynamy porządki na kolei. To są jego słowa. Teraz, czyli po 3 latach. No to jest pytanie, co robił przez 3 lata. Czyli przez 3 lata był robiony bałagan. I kto ten bałagan robił? No ten minister. I on nadal ma porządkować kolej?
No gdyby kadencja trwała 10 lat, no to wtedy jakoś...
Nie, no więc sam premier jakby zdezawuował wartość swojego ministra i dlatego myślę, że takie poświęcanie współpracowników, którzy nie są z mojej partii, to naprawdę jest niehonorowe rozwiązanie.
Panie pośle, jeszcze jedna kwestia, powróćmy do tych dróg. Czyli jak mamy rozumieć, mówię my, społeczeństwo, decyzja teraz rządu, bo tak 2 tygodnie temu, czy niecały tydzień, była ta informacja, że na razie wstrzymane są wszelkie prace, ale to znaczy, że nie będzie nowych, czy te, które teraz są, będą dokończone? Jak to rozumieć? I na jaki czas?
Rząd ogłosił nowy program budowy dróg. On został poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne zakończyły się 27 grudnia. Wywołały wrzenie społeczne, no bo wszyscy zobaczyliśmy, co to oznacza? Gdzie jesteśmy, prawda? I rząd zareagował na to informacją, że no, przeanalizuje te wszystkie wnioski i w styczniu podejmie decyzję. To nie znaczy, że z tego programu się wycofa. I moim zdaniem nie może się wycofać. Dlaczego? Dlatego, że ten program jest konsekwencją przyjętego już budżetu państwa na rok 2011. Budżet państwa jest już uchwalony. I w tym budżecie są zapisane limity wydatków na budowę dróg do roku 2013. Podam tutaj, jakie to są kwoty. Na przykład w roku 2011 jest to kwota 32 miliardów, w roku 2012 24, a w roku 2013 już tylko 7. A więc jak widzimy, jak ostre hamowanie. W tym roku jeszcze jest odpowiednio duża kwota, dlatego że są podpisane umowy, no i trzeba się z nich wywiązać, ale już nowe projekty nie są rozpoczynane, bo rząd, minister finansów nacisnął na pedał hamulca i wyhamował cały proces. I konsekwencje tego będą niestety bardzo bolesne. I tak jak powiedziałem, program drogowy może ulec jeszcze ten proponowany pewnym korektom, ale ze względu na ten gorset finansowy, który został nałożony, pola manewru tak naprawdę nie ma.
Będzie. A wiemy, że to nie tylko chodzi o, jak już pan poseł powiedział, pan minister, przewóz osób, ale też cała gospodarka, prawda, jest,
no tak, bo to jest
zależniona od transportu.
To jest od transportu, od jakości. Eksperci wyliczają, że rezerwy polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o logistykę, czyli o płynność, o sprawność transportu, są w granicach 20-30%. A więc my możemy tylko poprzez usprawnienie systemu transportowego o kilkanaście procent podnieść efektywność naszej gospodarki i wartość naszego produktu krajowego brutto. To oczywiście wszystko wiąże się z tym, że też są ułatwienia dla biznesu, dla nowych inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Jest kwestia korzyści z tranzytu. Pamiętajmy, że Polska jest krajem tranzytowym, że my na tym tranzycie możemy zarabiać duże pieniądze. Wymiana handlowa między Wschodem a Zachodem, między Unią Europejską a Chinami, Dalekim Wschodem, jest coraz większa. No i brak inwestycji w infrastrukturę spowoduje, że ten tranzyt będzie nas omijał. I tutaj trzeba pamiętać, że inwestycje infrastrukturalne to jest tak jak z demografią. Jeżeli nie mamy dzieci, to nie możemy być pewni naszych emerytur, bo nie wiemy, kto na nie zapracuje. Jeżeli dzisiaj nie zainwestujemy w infrastrukturę, to nie możemy być pewni, że za kilka lat nasza gospodarka będzie się dalej rozwijać, bo nie będzie tych podstaw, na których ona jest oparta. I chcę jeszcze... Ta analogia z tym systemem emerytalnym jest tutaj bardzo istotna, dlatego że z jednej strony rząd radykalnie obcina pieniądze na drogi, a z drugiej strony w otwartych funduszach emerytalnych nadal pozostawił 8 miliardów rocznie pieniędzy, o których sam premier i jego ministrowie mówią, że są nieefektywnie tam gospodarowane. Więc no widzimy, jak brakuje tutaj konsekwencji działania i brak takiego gospodarskiego myślenia o przyszłości kraju.
Temat ogromnie ważki i w sumie trudny, jak widzimy. I cały czas ja tak, nie wiem, patrzę, rozmawiając jeszcze w czasie innych audycji, patrzymy na przykład na takie kraje jak Słowacja czy Czechy, które potrafiły jakoś bardzo szybko po tych przemianach zrozumieć, że drogi, kolej to są te środki, które służą rozwojowi całościowemu, prawda?
To prawda, i szczególnie właśnie taki kraj jak Słowacja, no, który mały, też bardzo liczył na to, że Polska niektóre drogi udrożni, bo przecież Słowacja też chciałaby korzystać na wymianie na tej osi wschód, północ-południa, nie tylko wschód-zachód. Kraj mały, natomiast no, Słowacy mają inny problem, bo weszli do strefy euro i przyjęcie euro przygniotło tempo ich rozwoju, ale gdyby nie to, to przypuszczam, że rozwijaliby się dużo szybciej niż my.
No ale to właśnie te drogi, jak przejeżdżamy, to widzimy, co się
tak
udało
jest,
zrobić.
To prawda.
A niestety u nas ten temat 20 lat ciągle odbija się czkawką i właściwie no co rusz powraca, prawda? Jak tylko znaczy, przyjdzie.
I ojciec pyta o to, czy możemy powiedzieć coś pozytywnego.
No właśnie, no,
żeby powiedzieć coś pozytywnego, to, że mimo wszystko te 40% jest. Czyli to nie jest tak, że nie ma nic. Ale te 40% to naprawdę jest tylko część naszych możliwości. I to, nad czym powinniśmy ubolewać i z czego powinniśmy wyciągać wnioski, to jest stracony czas. Stracony czas, którego nam nikt nie da. Dlatego, że my powinniśmy Europę gonić. My powinniśmy gonić bogate kraje, a nie stać w miejscu. Jeżeli na przykład, no dzisiaj miałem okazję analizować dane rozwoju poszczególnych gospodarek w Europie i takie porównanie, Polska 3,5% wzrostu PKB, a na przykład Białoruś, o której się dużo mówi, że nie ma wolności, nie ma demokracji, ludzie są prześladowani, będzie miała 7,5%. Więc te kraje biedniejsze szybciej się rozwijają niż Polska. A my przecież też nie jesteśmy krajem bogatym. My też mieliśmy, zgodnie z tym, co mówiono przy wejściu Polski do Unii Europejskiej, co roku nadrabiać zaległości i doganiać na przykład Niemcy. No, w ubiegłym roku to się udało, bo Niemcy były w recesji, miały minus 5% PKB, ale już w tym roku się nie uda. I nasz wzrost na poziomie 3% nie może być satysfakcjonujący. My powinniśmy mówić o wzroście na poziomie 7-10%. To jest wzrost gospodarczy, który powinien w ciągu kilkunastu lat pozwolić wyrównać te dysproporcje.
Panie pośle, to jest pierwsza część naszych rozmów, ale już teraz chcemy zaprosić naszych telewidzów i słuchaczy, czyli rozpoczynamy takie konsultacje społeczne.
No właśnie, dalszy ciąg tych konsultacji. Tak.
Rozmawiamy na temat infrastruktury drogowej i kolejowej, mówimy o stanie obecnym. Naszym gościem jest pan poseł Bogusław Kowalski, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, kiedyś pamiętamy, także wiceminister transportu. Oto numery telefonów, zobaczmy. Na naszych ekranach to są numery dla Polski południowej i północnej 657-0011, 657-0012, 657-0013 i 657-0014. Oczywiście do Torunia 56, do Polski 48. Przepraszam, coś, jakieś sprawy, gardło. I za chwileczkę te telefony będziemy mogli odebrać, może wcześniej jeszcze przerywnik muzyczny i powracamy zaraz, żeby rozmawiać z naszymi słuchaczami i telewidzami.
Świąteczne drzewko i świeczek blask, śnieg za oknami, miganie gwiazd. Domowy spokój i bliskich krąg, wszystko to składa się na nastrój świąt. Świąteczne ciasta, świąteczny stół, radość i czułość tak pół na pół. Wspólny opłatek i uścisk rąk, wszystko to składa się na nastrój świąt. Świąteczne granie, świąteczny śpiew, wspólnej modlitwy przy stole szef. nocą pasterka, świąteczny dzwon. Wszystko to składa się na nastrój świąt. Znów bije dzwon, znów nastrój świąt. Świąteczne dary i życzeń splot, chwile refleksji i serca wzlot, zbudzenie uczuć, co zwykle śpią. Wszystko to składa się na nastrój świąt. Domowy spokój i bliskich krąg, wszystko to składa się na nastrój świąt. Znów bije dzwon, znów nastrój świąt. Znów
Radia Maryja, widzów telewizji trwa i już mamy telefony, więc odbieramy, rozmawiamy z naszymi widzami i radiosłuchaczami. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
A teraz i zawsze. Kogo witam?
Romek z Krakowa.
Witam, panie
Jestem
Romanie.
Jestem pracownikiem PKP Cargo, ale mam... Cieszę się akurat z tej audycji i powiem tak na wstępie. Dużo tutaj było poruszanych spraw związanych z koleją, ale szczególnie ja mam przykre akurat takie odczucie, bo akurat za rządów PiSu dokonywano w spółce PKP Cargo dzielenia tej spółki i spółki córki powstawały do napraw taboru, gdzie sam wiem dokładnie, że system gospodarczy naprawa taborów, dokładnie wagonów w tych spółkach jest droższa, jest po prostu niż naprawa gospodarcza była tych wagonów wykonywana w jednostkach cargo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wracając do infrastruktury. Ja bardzo dużo tak czytam, czy słyszę różnych audycji o inwestycjach kolejowych, o rozwoju kolei polskiej, o liniach dużej szybkości, ale chcę właśnie tutaj zabrać takie, poruszyć taki temat. Otóż nie wiem, czy ktoś sobie, czy pan minister zdaje sobie sprawę ze stanu obecnej infrastruktury. Tu nie chodzi już nawet o inwestycje, tylko o ratowania, wręcz remonty. Jeżeli podkłady w torach głównych magistrali leżą z lat 60., na liniach bocznych lata 58-60, słupy trakcyjne się przewracają, bo są wykorodowane. Jeżeli głowice, rozjazdy i urządzenia zabezpieczenia ruchu, nie mówiąc o sieciach trakcyjnych, że pozdejmowali przewody wzmacniające i no po prostu wszystko się sypie. Więc jak można mówić o jakichś w ogóle inwestycjach, rozwoju, modernizacji linii E30, jak to będą krótkie fragmenty, natomiast cała tak ważna dla życia gospodarczego, czy dla naszego kraju, dla lokalnych na przykład regionów, łączenia ich ze stolicą, te podstawy boczne, nie wszystko się sypie. Nie mówię już na przykład, że planowano lat 70 lat linia do Zakopanego przez Piekiełko, to już nie mówię, że Włosi robili inwestycje, ale generalnie mi o to chodzi, że tu jest aż rozpacz bierze, że się mówi o nowych inwestycjach, a nikt sobie nie zdaje, ile w procentach jest mosty zamiast na stałych łożyskach na podkładach drewnianych leżą. I to stacja Płaszów. I tu w obrębie Krakowa nawet. Powycinano rezerwy wojskowe wszystkie, co były i szyny, i w rozjazdach, nie mówiąc o głowicy. Zresztą w ogóle jest taka tendencja teraz, że zamiast naprawiać na przykład wagony w halach, to się naprawia na przestrzeni z użyciem samochodu mobilnego, czy na przykład, żeby nie płacić za kubaturę, czy na przykład zamyka się stacje rozrządowe i rozrządza się systemem płaskiego rozrządu, gdzie jest i zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, no bo to wszystko liczy się koszty. No to po prostu tak jak w szpitalach, chcąc szpital zaoszczędzić na lekarstwa, to lepiej zamiennik tani sprowadzić lekarstwa jakiegoś niż coś. Ale tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę o katastrofalnym stanie tej infrastruktury. To w ogóle coś, jak ktoś by mówił o locie na Księżyc, a tutaj trzeba ratować, odnawiać, remontować to, co jest, bo dosłownie co się nie dotknie, to wszystko sypie się linia po linii. Ile powolnych teraz przybyło? Jaka jest szybkość? 30 na godzinę z Krakowa do Katowic. Linia magistralna. Ile mostów jest skoszonych? Ile masz? 1893 roku są mostki w Gutorach Głównych. Wiadukt koło hali targowej w Krakowie się sypie, całe siatkę jest zasunięte i jakby obiekty mostowe, wszystko przepusty przejrzał, to przecież jest katastrofa. Ja mówię o magistralnej linii, a przecież bocznej linii na Skarżysko, czy tam, nie mówię już, koło Żurawicy, czy bocznej linii koło Jasła, to tam już nawet rozpacz.
No, czyli nie dość, że tutaj... nie mamy nowych, to jeszcze stare niedługo będą już...
Właśnie WIT polega na tym, że tak samo jak kiedyś było mowa 200 km na godzinę, jeszcze w ten czas pan dyrektor Dąbrowski był, żeby podnieść prędkość na CEMCE i zyskiwało się 17 minut na jeździe z Krakowa. To można było te 17 minut zrobić i poprawić, zmienić geometrię stacji, tunel, poprawić linię do Psar od Krakowa, co daje się więcej minut się zyskuje na tym remoncie, przywracanie do pierwotnego stanu czy modernizację, niż władować, gdzie jest większe zużycie energii, jechać 200 na godzinę, a linia dojazdowa się sypi. I ile pieniędzy? To jest właśnie takie myślenie było. Także my porywamy się na wielkie pociągi wielkich prędkości, na wszystko, a tu zbudujemy jedną linię, a upadnie cała sieć, cała infrastruktura.
Panie Romanie, ile pan lat pracuje?
No ja od 82 roku, także już trochę, ale byłem i maszynistą, i w dyrekcji kiedyś pracowałem, także wiem, jak to się mniej więcej sypie. No to jest taka rzecz. Tutaj się teraz wymagają pasażerowie, czy wszyscy, natomiast nie było inwestycji. No podkłady to już same niedługo próchno na próchnie jest. Nie mówiąc, że rozjazdy. Teraz widzę, że remonty robią to kamień zamiast twardy kamień, bo zamknęli twardy kamień, i to się biały kamień daje, co się rozsypie za chwilę. Co to za remont jest? Jaki jakość materiału? Nie wiem, czy tam może jest jakiś coś ten, ale taka rzecz, no widać oszczędność nawet w prowadzonych remontach. Stacja Kraków Główny Wjazdy.
Tak jest.
Podsypane kamieniem miękkim. To jest chore, bo się patrzy przetarg i się wykonuje, żeby jak najniższa cena była. No nic, nie przerywam, bo jestem trochę zdenerwowany, ale to właśnie mówię, nie mówić o rozwoju infrastruktury, tylko o ratowaniu, o remontach. Jeżeli tu trzeba co najmniej 10 lat remontów, a może jedną linię jakąś taką, ale tu podnoszenie, odtwarzanie tego, bo niektóre od czasu wojny, od 45 roku, jak były prowizorycznie robione, cała głowa jest do tej pory na podkładach drewnianych, na klatkach zbitych leżą mosty i w torach głównych. Ile powolnych jest? Przecież to można wymieniać poszczególnie i ktoś jak popatrzy oszczędności, czy spyta się, co tam dokładnie się dzieje, to dopiero w ten czas dojdzie do świadomości, który ostatni rok to było założone. To wyjdzie 55, 45, 48 i prowizorka jak została, tak jest. Nawet wjazd do Prokcimia na główną linię, na grupę towarową na drewnianych klockach leżą przęsła mostowe. Bo łożysk nie wykonano od 50 któregoś roku. Jak linię budowano, prowizorycznie założono. Mówię, jest wiele takich nonsensów. Tutaj po prostu ktoś mówi o wielkich inwestycji, a to popada w tak dużą degradację, że części jedne wymontowuje się, żeby zawieść, uruchomić drugie. Nic, do widzenia.
Panie Romanie, dziękujemy bardzo. Do widzenia, szczęść Boże. No tak, żeśmy troszeczkę zeszli, prawda, do...
No tak, ale to jest, bardzo taki konkretny głos i prawdziwy. Rzeczywiście w poważnych inwestycji w sieć kolejową w Polsce nie mieliśmy przez ćwierć wieku. Ostatnie ćwierć wieku. Rządy głównie różnych polityków liberalnych w Polsce w latach 90. głosiły tezę, że kolej powinna sama na siebie zarobić. Co jest absurdem. Dlatego, że system kolejowy jest jednym z elementów funkcjonowania państwa. I tak jak policja nie może na siebie zarabiać,
przez mandaty,
bo się wynaturzy, tak samo ze względów na interes publiczny, na interes społeczny, na pewne obszary kolei musimy inwestować. Ja powiem więcej. Tutaj pan mówił o tym stanie torów. Rzeczywiście, na przykład ile czasu zajmuje dojazd z Torunia do Gdańska. To jest, z tego co pamiętam, około 5 godzin, bo kiedyś próbowałem przejechać. Więc ta średnia prędkość rzeczywiście oscyluje w granicach 20-30 na godzinę. Ale też jest stan dworców na przykład. Przecież jest tragiczny. Urąga godności i temu, że no, jest to jakaś wizytówka państwa. Ale tak jak powiedziałem, są wieloletnie zaległości. Dlatego jeszcze raz wrócę, bo jakby no, są wielkie problemy, ale musimy chwycić tego byka za rogi. Musimy się z nim zmierzyć, ale trochę rozbierając to na czynniki pierwsze, czyli krok po kroku. I podstawowa rzecz, to jeżeli są stare zadłużenia, które myśmy jako rząd PiS-u przygotowali do spłaty część, to jest 1/4, bo takie były wówczas możliwości, trzeba to dokończyć, ale z budżetu. Nie można na zasadzie takiej, że wyciągniemy z systemu kolejowego kolejne pieniądze na spłatę starych długów, a te pieniądze powinny pójść właśnie na bieżące naprawy i na modernizację. Jeżeli o tym jeszcze mówimy, to też warto zwrócić uwagę, że środki unijne, one są głównie przeznaczone na korytarze transportowe o znaczeniu europejskim. Nie ma pieniędzy na takie bieżące naprawy, na bieżącą modernizację linii lokalnych. Takie pieniądze częściowo są w regionalnych programach operacyjnych, ale to już jest decyzja samorządów. Czy samorządy chcą mieć na miejscu swoim kolej, czy na przykład jednak lepsze drogi, więc ciągle jest ta krótka kołdra i trzeba o tym decydować. Ale jeszcze raz powtórzę, centrum decyzyjne, centrum planowania i zarządzania tym wszystkim, no musi lepiej funkcjonować.
Kolejny telefon mamy, panie pośle, bardzo prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Antoni z Białegostoku.
Kłaniamy się.
Proszę księdza prowadzącego, panie ministrze. Ja już pracuję ponad 45 lat. Mam dużą firmę, kilkuset osobową. I mam swoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o gospodarkę, infrastrukturę, politykę i tak dalej. Moje główne spostrzeżenie to jest takie, że my źle kształcimy naszą młodzież na studiach wyższych, w szkołach wyższych. Szczegółów nie będę przytaczał, bo mam bardzo dużo przykładów, zarówno nasze politechniki, które odeszły od kształcenia politechnicznego na rzecz kształcenia humanistycznego, a również na wszelkich szkołach prywatnych, uniwersytetach. Tutaj akurat pan minister mówił o ministrze Grabarczyku. Przecież on jest po prawie. Czy ktoś sobie zadał pytanie, czy studenci prawa, inni studenci, mają przedmioty z organizacji przedsiębiorstw, z organizacji urzędów? Czy potrafią napisać notatkę, jaką się robi, jeśli spotyka się grono fachowców, i trzeba uzgodnić jakieś stanowiska.
No ale panie Antoni, wejdę w słowo. W sumie nie muszą,
muszą
być tak kształceni, ale z drugiej strony adwokat no, ma się znać na prawie, natomiast nie musi być ministrem infrastruktury. Może chodzi bardziej o
to właśnie chodzi. Ale jeśli chce być ministrem i ma się kompetencje, to trzeba poznać niezbędne minimum wiedzy menedżerskiej. Jeśli takiej wiedzy nie ma, I jak ja widzę teraz Platforma, przecież to masa młodych ludzi się tam zapisała i ta młodzież po prostu sobie nie radzi. Nie radzi w podstawowej wiedzy menedżerskiej. Jeśli tej wiedzy nie będzie podane na studiach, a nie ma podane na żadnych studiach, bo ja zatrudniam dziesiątki młodych ludzi po szkołach wyższych i wiem, co oni potrafią. Powiem krótko, jasno, aż nie do wiary, że magister inżynier mechanik nie ma wiedzy przekazanej z zakresu technikum mechanicznego. Wiedzy z mechaniki, z wytrzymałości. Podstawowej wiedzy nie mają przekazane nie mają przekazanej inni studenci w trakcie swoich studiów. A ja chcę przypomnieć, że w trakcie PRL-u, jeśli te przedsiębiorstwa, mimo braku informatyki w przedsiębiorstwach, one funkcjonowały i to dobrze. Myśmy na tamtym etap rozwoju cywilizacji technicznej w Polsce, myśmy produkowali znakomite urządzenia. Ja pracowałem sam ponad 10 lat w Stoczni Gdynia, statki wówczas pracowało 11 tysięcy ludzi, myśmy budowali statki o najwyższym poziomie światowym w świecie, o najwyższym poziomie światowym, bez komputerów, ale każdy umiał spisać notatkę. Czy dyrektor, czy szef wydziałów kadłubowych, czy szef wydziałów wyposażeniowych, czy kierownik, czy mistrz, wszędzie były uzgodnienia i trzeba było spisać notatkę i w punktach wypisać, co trzeba zrobić. Tymczasem tej wiedzy nasza młodzież dzisiaj nie ma. Podstawowej wiedzy organizacyjnej.
Panie Antoni, czujemy ten problem. Może pan pozwoli, że pan poseł się ustosunkuje dobrze do niego, bo myślę, że damy też jeszcze okazję jeszcze innym naszym słuchaczom czy telewizom. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże, pan Antoni z Białegostoku. Też chodzi też...
Tak, to problem szkolenia kadr i jakości przygotowania do wykonywania określonych funkcji to jest oczywiście zagadnienie dotyczące różnych szczebli podejmowania decyzji i pracy. Ja, jeżeli chodzi o przygotowanie takie fachowe, to widzę duży błąd w tym, że zostały zlikwidowane technika. Bo tak naprawdę brakuje nam dobrze przygotowanego fachowego personelu średniego szczebla. I to na kolei też jest obserwowane, bo te technika kolejowe zostały polikwidowane. Natomiast jak mówimy o kompetencji kogoś, kto zasiada na fotelu ministra infrastruktury, to oczywiście on nie musi mieć jakiejś bardzo szczegółowej wiedzy z konkretnego obszaru, ponieważ to jest ministerstwo, które jest, powiedziałbym, wielostronne, i budownictwo, i gospodarka morska, i kolej, i lotnictwo, i drogi. Ale on musi mieć ogólną wiedzę, jakiego rodzaju procedury, procesy tam zachodzą. I jeżeli ostatnio mieliśmy problem ze wdrożeniem rozkładu jazdy na kolei, no przecież rozkład jazdy nie jest wdrażany po raz pierwszy, nowy. To jest regularne działanie kilka razy w roku ostatnio. I zawsze było robione w sposób mniej więcej prawidłowy. Dlaczego teraz to wszystko się posypało? Ano dlatego, że minister Grabarczyk powołał nowego prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który nadzoruje ten proces. Są nowi prezesi spółek, którzy też pracują przy tej operacji, i oni nie mają jakby wyczucia, jak ważne jest pilnowanie poszczególnych etapów budowania tego procesu. Nowy rozkład jazdy w polskim kolejnictwie zaczyna się budować w marcu. Datą taką graniczną jest wrzesień, gdzie no, trzeba pewne rzeczy pozamykać, żeby później uruchomić proces przekazania informacji, wdrożenia itd., itd. I wystarczy, że na którymś etapie coś się poślizgnie i już na ten czas, który jest zaplanowany, nie jest wszystko przygotowane. I jeżeli minister nie ma wyczucia wagi tych spraw. Minister Grabarczyk się tłumaczył tym, że został wprowadzony w błąd, że został źle poinformowany. No, od tego jest minister, żeby się nie dał oszukiwać, a po drugie, żeby poprzez swoją politykę kadrową otaczał się takimi ludźmi, którzy uzupełnią jego wiedzę na bardziej szczegółowych fragmentach. Także o tyle pan Antoni ma rację, że rzeczywiście no, jest potrzebna pewna kultura zarządzania i organizacji, którą trzeba wdrażać od góry. Co nie znaczy, że wskazywał na ten proces szkolenia, że ten proces szkolenia też przebiega prawidłowo. No, mamy wiele szkół, które ostatnio powstały. Oprócz uznanych uczelni są nowe. I niektóre nowe są lepsze od tych uznanych, ale nie wszystkie. Więc teraz prowadzenie pewnego procesu edukacyjnego wymaga dużego rozeznania. Prawda? Do jakiej szkoły chce wysłać dziecko, albo do jakiej szkoły chce pójść, żeby swoją wiedzę uzupełnić. Także to też jest prawda.
Kolejny telefon mamy i odbieramy. Bardzo prosimy. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Halo, jestem na antenie.
Tak, jest już pan na antenie. Kto?
Szczęść Boże w nowym roku.
Szczęść Boże.
Chciałbym zapytać pana ministra, bo
jakie pana imię?
Tam siedzi w tych sprawach finansowych. Jaka jest relacja ceny budowy, powiedzmy, 1 kilometra autostrady w Polsce, w Niemczech, powiedzmy, we Francji, w Stanach, czy tam, powiedzmy, w Chinach? Bo ostatnio zetknąłem się, że nawet 10-krotnie koszt kilometra autostrady na terenie mniej zurbanizowanym, jak powiedzmy w Niemczech, u nas jest wyższy w stosunku do tych kosztów w Niemczech czy we Francji. Czy pan minister mógłby się do tego odnieść?
A ja przypomnę, że tutaj telefon pana Jana z Lublina, bo telewidzowie widzą, bo jest podpisany, a słuchacze nie. Jan z Lublina, bardzo proszę.
Tak, więc no to jest prawda. U nas doszło do takich kuriozalnych przypadków, że spółka, która miała koncesję i miała budować autostradę na odcinku z Łodzi do Warszawy, autostradę A2, zarządzała 17 milionów za kilometr autostrady na terenie równinnym. W sytuacji, kiedy w Hiszpanii tego typu budowano za 10 milionów, czy nawet mniej, za 7, gdzie są góry, gdzie są tunele i są inne problemy.
Mówimy o złotych, tak?
Tak. I z czego to się bierze? To się bierze z tego, że, tak jak wspomnieliśmy, system koncesyjny generuje patologię. Dlatego, że to jest model taki, jak nazywamy, partnerstwo publiczno-prywatne, a więc państwo zawiera kontrakt z prywatną firmą, ta prywatna firma na zlecenie państwa buduje autostrady z własnych pieniędzy, a później pobiera opłaty i z tych opłat odbiera zainwestowane pieniądze. Ale dodatkowo, żeby podjęła to ryzyko, państwo się zobowiązało, że w sytuacji, gdy natężenie ruchu będzie mniejsze i z tych opłat nie będzie odpowiedniej kwoty, która pozwoli zrekompensować poniesione nakłady, no to państwo z budżetu wypłaci. Co roku w tej chwili dopłacamy około 800 milionów złotych właśnie do tego systemu wyrównawczego. I teraz tak, taki właściciel takiej spółki, która buduje autostradę, im wyższą cenę w kontrakcie zapisze, tym większy jego zysk. W związku z czym, po pierwsze, te negocjacje trwały niemiłosiernie długo, no bo oczywiście rządowi się śpieszyło, a temu prywatnemu inwestorowi nie śpieszyło się. On chciał jak najdłużej negocjować, żeby uzyskać jak najlepszą cenę. I jednocześnie dochodziło do tak wygórowanych, absurdalnych roszczeń. Oczywiście ci prywatni inwestorzy tłumaczyli się, że te wysokie ceny są związane z nowym prawem z zakresu ochrony środowiska, bo tam trzeba przejście dla zwierząt robić i tak dalej. No ale moim zdaniem to nie usprawiedliwia podwojenia stawki, czy nawet zwielokrotnienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu. Także tutaj głos słuchacza, pana Jana z Lublina, jest jak najbardziej, jego podejrzenia są słuszne. Rzeczywiście do takich patologii mieliśmy do czynienia. I jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć. Na tym odcinku tej autostrady, kiedy ostatecznie państwo zdecydowało się budować bezpośrednio, bez tego prywatnego koncesjonariusza, na dwóch odcinkach pozwolono budować firmom z Chin. I firmy chińskie zaproponowały o 50-60% niższe stawki niż pozostali uczestnicy przetargów z Unii Europejskiej. Oskarżono Chińczyków o to, że stosują ceny dumpingowe, żeby wejść na polski rynek. Ale jeżeli później pogrzebaliśmy głębiej, i na przykład w oddziale śląskim Generalnej Dyrekcji jest sprawa karna, gdzie zamknięto, ABW zatrzymało 6 przedstawicieli firm i administracji drogowej pod zarzutem zmowy przetargowej, to może się okazać, ja nie twierdzę, że tak jest, ale może się okazać, że to nie Chińczycy zastosowali ceny dumpingowe, tylko mamy do czynienia z pewną zmową przetargową podnoszącą sztucznie ceny, a oni zaproponowali cenę realną i w ten sposób ujawnili, ile co? Ten proceder.
Tak, jaki jest koszt?
Więc kwestia manipulacji tą ceną przy nierzetelnych przetargach rzeczywiście może następować.
To też chyba jest łatwo obliczyć. Łatwo, nie wiem czy łatwo, ale co wchodzi na kilometr autostrady, prawda?
No tak, ale ceny są zmienne. Poza tym pamiętajmy, że mamy do czynienia z kontraktami wieloletnimi. Więc firma też podejmuje pewne ryzyko, bo ona podpisuje dzisiaj umowę, a na przykład za rok będzie kupowała cement, czy
wyobraźnię przyszłości.
Tak, czyli to troszeczkę musi tam amortyzować. Ale to, jak powiedziałem, nie usprawiedliwia tak istotnych różnic. Powiedziałem, Chińczycy 60 na jednym odcinku, a na drugim 40% mniej niż wszystkie pozostałe firmy z Unii Europejskiej.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jest już pan czy pani na antenie?
Pan tym razem.
Pan.
Jakie imię? Chciałem przede wszystkim pozdrowić ojca i pana ministra.
Dziękuję bardzo. Jakie pana imię możemy poznać? Pan
Czesław już podawał.
Pan Czesław, tak, z Warszawy.
Proszę ja bardzo. Trochę nietypowy głos. Więc pan minister tylko raz wspomniał przy ocenie sytuacji, która jest tematem audycji, że może zaistnieć coś takiego jak świadome szkodnictwo. Mnie się wydaje, że ten problem świadomego szkodnictwa powinien być częściej i dogłębniej oceniany właśnie w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Bo coraz więcej ludzi, i chyba słusznie, ocenia całą sytuację, to znaczy sytuację, która się z każdym dniem, z każdym rokiem pogarsza, jako działanie systemowo szkodnickie. Uciekło mi słowo. I coraz częściej, wydaje mi się, powinno się tak oceniać sytuację, że to, co jest złe, to, co jest nieprawidłowe, to, co jest niezrozumiałe wprost, to wynika z świadomego szkodnictwa, a nie tylko z błędu, niedouczenia, jakiejś tam niekompetencji ministra czy coś takiego. Mnie się wydaje, że od tej strony należy oceniać wiele sytuacji, które w Polsce aktualnie istnieją. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Czesławie. Szczęść Boże.
No, ten wątek można rozwinąć. I to rzeczywiście jest to słuszna uwaga. Ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli analizujemy politykę inwestycyjną, to ja na przykład gołym okiem widzę, jak obecna ekipa, świadomie lub nie, tego nie chcę rozstrzygać, ale niszczy możliwości rozwojowe kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście.
Właśnie, porty są tego przykładem, prawda?
I tutaj mamy mnóstwo dowodów. Nawet ten nowy plan drogowy zatrzymuje budowę drogi ekspresowej S3, która ma biec ze Szczecina przez Gorzów, Zieloną Górę do naszej południowej granicy. To jest wzdłuż, tutaj pokażę, wzdłuż zachodniej granicy droga S3, która, no, tak powiem, pozwala dowieść i rozwieść właśnie towary do tego kompleksu portów. Co więcej, w tym roku wydarzyła się rzecz absolutnie skandaliczna, mianowicie po powodzi państwo polskie nie było w stanie przywrócić żeglugi śródlądowej na odcinku górnej Odry, a więc od Górnego Śląska do Wrocławia. Proszę sobie wyobrazić, że zdeterminowani armatorzy barek, właściciele barek, z własnych pieniędzy infrastrukturę, która należy do państwa, naprawili po to, żeby ten szlak udrożnić. A żegluga Odrą to też jest element dowożenia i rozwożenia towarów z tego kompleksu Szczecin-Świnoujście. Kolejny przykład. Rezygnacja z budowy tunelu łączącego Świnoujście z resztą kraju, który myśmy opracowali i wdrożyli. Kolejny przykład to nieudana interwencja premiera Tuska w Niemczech, gdzie pojechał do pani kanclerz Merkel, żeby gazociąg północny zakopać w dnie Bałtyku, żeby nie blokował możliwości rozwoju Świnoujścia. No i dostał czarną polewkę. Wrócił z kwitkiem. Ten gazociąg nie będzie tam zakopany i w zasadzie ogranicza to możliwość dopływu większych statków do portów Świnoujście,
Szczecin. Czyli to jest taki ukłon w stronę portów niemieckich, prawda?
To jest ukłon w stronę portów niemieckich, dlatego że ten szlak wzdłuż naszej zachodniej granicy, właśnie rozwój Szczecina i Świnoujście, to jest absolutnie konkurencja ze wszystkimi portami niemieckimi. I jak pan mówił o działaniu na szkodę, no to jest działanie na szkodę. To jest działanie na szkodę, dlatego że duży potencjał kraju jest w ten sposób marnowany.
Tylko ja tak z drugiej strony patrzę, panie pośle, nie byłem premierem, nie będę, myślę, ufam. I gdybym był premierem rządu i chciał być na nowo wybrany, prawda, albo żeby partia, z której pochodzę, miała poparcie, to takie coś jak drogi, czy w ogóle transport, żeby się ludziom lepiej przemieszczać mogli, to bym po prostu to preferował, bym wszystko robił, wszystkie siły. Dlaczego tak jest? Czy rzeczywiście rząd się przeliczył, że brakło tych środków teraz, w tym momencie, czy to jest jakiś brak wyobraźni? No bo przecież nawet taki zwykły ten PR, prawda, mówi, żeby tego typu sprawy, bo to są rzeczy widowiskowe, to się otwiera, te autostrady pokazuje, no każdy kierowca jadąc mówi, no jednak coś się zmieniło tutaj.
Tak, to prawda. Myślę, że na pewno rząd się przeliczył, myślę, że minister Grabarczyk i tutaj premier Tusk może być na niego zły, a żeby nie powiedzieć wręcz wściekły, no trochę go oszukał. Tak jak i nas wszystkich.
Informując, jest wściekły, nie mówi, uśmiecha się.
No,
zdjęcia mają...
Czy to jest wszystko, co, tak powiem, wszystkie emocje, które ujawnia? Moim zdaniem nie. Ale jakby zostawmy pana premiera, nie, mówi sam za siebie. Natomiast myślę, że Polacy mogą być wściekli. Dlatego, że co innego nam obiecywano, co innego nam ostatecznie się pokazuje. Ale tak jak powiedziałem, przyczyną może być też i to, że postać ministra infrastruktury to jest postać politycznie słaba. I on nie potrafi, nie ma siły przebicia. A tutaj jest potrzebna też i taka walka wewnętrzna, żeby więcej środków, więcej technicznych możliwości zdobyć, żeby ten program zrealizować. No i to summa summarum daje taki wynik. Dlaczego teraz jest tak duże cięcie? Myślę, że też rząd się przeliczył z oceną stanu polskiej gospodarki. To znaczy trochę uwierzył we własną propagandę. Skoro głosił, że jest tak wspaniale, że jesteśmy zieloną wyspą, jest doskonale, to wierzył, że tak będzie trwało to w nieskończoność. Natomiast okazuje się, że jest naprawdę źle, skoro rząd tnie nawet tak ważny dla niego z punktu widzenia właśnie takiego propagandowego program. Ale pytanie jest z drugiej strony, czy opinia publiczna zostanie o tym do końca poinformowana? Czy środki masowego przekazu będą na tyle obiektywne, żeby też i te złe wiadomości Polakom przekazać.
Jeden z ostatnich telefonów w tej części programu. Bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam. I kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy Boże. Panią.
Roma z Pomorza. Ja też do audycji chcę się włączyć.
Proszę bardzo, pani Romana, tak?
Tak, tak.
Proszę bardzo, słuchamy panią. Już pani jest na antenie.
No, kilka...
Tylko trzeba wyłączyć, wyciszyć radio.
Tak, 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 wyciszam
tak,
wszystko.
Tylko telefon.
Chcę powiedzieć przede wszystkim o odnośnie nauki. Któryś tam z panów, nie wiem już skąd, mówił, że to nie do uczelni, nie tego. Niestety, nauka nasza idzie na psy, jak zresztą cała nasza ojczyzna. Uchowaj nas Boże od katastrof dalszych. Nauka. Co do nauki, ja jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli otwieram telewizor i słyszę od dziennikarzy, którzy nie są po szkołach podstawowych, ani tylko po technikach czy ogólniakach, słyszę słowo polityka, posłem, fizyka, no to przepraszam, to jest konsekwencja niedouczenia. Teraz odnośnie remontów. Remonty faktycznie, jeżdżę z Pomorza do Krakowa. Naprawdę, któryś z panów mówił o tej infrastrukturze nowej, ale mówił o remontach. Te remonty są starsze ode mnie, a ja już 70 dobiegam. Także to jest skandaliczne. Więc zwijanie gospodarki jest widoczne na każdym kroku i to szkodnictwo, o którym pan również wspomniał, mój przedmówca, jest naprawdę przeokropne. Pan prezydent po wyborze, czy tuż przed wyborem, nasz obecny prezydent mówił, że no nieprawdą jest, że mamy ścianę Polskę A i Polskę B. Teraz na mapach Polski w infrastrukturę trzeba kłaść pieniądze. Znów jest Polska B. I przepraszam bardzo, my tej Polski B nie zrównamy z Polską A. Następne pokolenia, jeśli tak będziemy gospodarzyć. Teraz rozdrobnienie. Ponieważ mam... na Śląsku również i przyglądam się od kilku lat, jak kopalnie podzielono. Spółki, spółeczki, matki, córki, wnuczki i etc. Ze zgrozą słuchałam, jak rozdzielono znów na kupę spółeczek. Biorą dyrektorzy pieniądze, każda spółka ma zarządy, prezesów, urzędników, kupę, a remontować nie ma kto taboru. Zwijamy. Ostatnio oglądałam w telewizji, jak w Łapach ZNTK rozwiązywano. Nie wspomnę już o poznańskim ZNTK, o gliwickim ZNTK, gdzie naprawiano tabory kolejowe. W tej chwili jeździmy po dziadowsku, po dziadowskich torach i to jest naprawdę zgroza, a już żenuję.
Pani Romo, przepraszam, bo coś nam przerywa też chyba połączenie. być może przez też i aurę, nie wiem, ale to już jest ostatni ten telefon, bo już mamy czas ograniczony. Właściwie to odpowiedź na to pytanie będzie pewnie początkiem naszych rozmów już w Radiu Maryja po 21.40. Pani Romo, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim naszym telewidzom i oczywiście radiosłuchaczom. Zapraszamy na rozmowy w Radiu Maryja. Dalej naszym gościem będzie pan poseł Bogusław Kowalski, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, kiedyś wiceminister transportu w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, a temat infrastruktura drogowa i kolejowa, stan obecny, a zapomniane obietnice oraz plany na przyszłość. Więc bardzo dziękuję za tę część, panie pośle, i zapraszamy po 21.40.
Jest, do zobaczenia, do usłyszenia.